cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
W tej audycji powiemy, jak sztuczna inteligencja wspiera seniorów. Zastanowimy się, w jakich sytuacjach na co dzień mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Podamy też proste zasady, którymi należy się kierować przy korzystaniu z tej technologii. Justyna Piekło, zapraszam.
W cyfrowym świecie.
Ze sztucznej inteligencji podczas zakupów korzysta 37% Polaków, najczęściej z pokolenia Z, czyli osób w wieku od 16 do 27 lat. Wynika z najnowszego raportu Adyen Index. Ponad połowa konsumentów jest świadomych tego, że firmy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do rekomendowania produktów. Co dziesiąty Polak po raz pierwszy korzystał ze sztucznej inteligencji jako wsparcia w zakupach w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 52% badanych wskazało, że technologia pomaga im odnaleźć inspirację podczas kupowania odzieży, dodatków i produktów spożywczych, ale także w innych sferach życia. Otwartość na zakupy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przyszłości zadeklarowało 49% uczestników badania, wskazali autorzy raportu. Sztuczna inteligencja staje się nieodzownym narzędziem w nowoczesnej metrologii. Zdaniem prezesa Głównego Urzędu Miar, profesora Jacka Semaniaka, rozwój sztucznej inteligencji pozwala okiełznać gigantyczne zbiory danych generowane w laboratoriach i systemach pomiarowych. Wyznaczanie czasu, związanej z tym nawigacji satelitarnej, systemy bankowe czy telekomunikacja. We wszystkich tych obszarach kryje się precyzyjna metrologia, powiedział profesor Jacek Semaniak. Jak podkreślił, współczesna metrologia opiera się dziś na ogromnych ilościach danych i coraz bardziej zaawansowanej technologii. Zaznaczył, że bez sztucznej inteligencji trudno będzie nadążać za rosnącą złożonością procesów pomiarowych.
W cyfrowym świecie.
Moim i Państwa gościem jest dr inżynier Paweł Kuraś z Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy jest jedna prosta definicja?
Sztuczną inteligencją nazwać można tak naprawdę każdy system, komputerowy oczywiście, który został wytrenowany na prawdziwych sytuacjach z dnia codziennego, na tysiącach, na dziesiątkach, nawet na milionach sytuacji z dnia codziennego i dzięki temu jest on w stanie reagować w sposób bardzo zbliżony do człowieka. I ostatnio jest to temat bardzo medialny, bo pojawiły się systemy, z którymi możemy rozmawiać w sposób zbliżony do człowieka, ale systemy sztucznej inteligencji w naszym otoczeniu tak naprawdę funkcjonują już od dekad. Tak, bo jeżeli widzimy na przykład w serwisie YouTube obok rekomendacje tego, co możemy obejrzeć dalej, to jest właśnie napędzane sztuczną inteligencją. Jeżeli widzimy tak samo rekomendacje w jakimś sklepie internetowym, te rekomendacje są efektem działania algorytmu sztucznej inteligencji.
Jak w takim razie działa sztuczna inteligencja?
Narzędzia sztucznej inteligencji przyjmują to, co my im podamy w formie tak zwanego promptu, to się nazywa profesjonalnie, ale my to możemy nazwać po prostu naszym pytaniem, w którym musimy jasno i precyzyjnie sformułować, o co nam chodzi. Czyli na przykład zaproponuj mi rozwiązania w sprawie mojego problemu. Następnie ona stara się wyciągnąć właśnie kontekst tej naszej wypowiedzi, stara się wyciągnąć to, o co nam chodziło. Analizuje wszystkie przypadki, na których zostało nauczone i stara się nam zwrócić jak najbardziej bliską prawdy odpowiedź.
Przykładem takiego narzędzia w tej sytuacji, o której Pan mówi, jest ChatGPT, czyli taka wersja językowa, więc komunikujemy się z taką sztuczną inteligencją poprzez słowo pisane albo mówione.
Tak, ChatGPT jest zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem sztucznej inteligencji, przy czym musimy wiedzieć, że nie jest to jedyne narzędzie. Istnieją również darmowe narzędzia, takie jak na przykład DeepSeek, ale też polski Bielik AI na przykład, albo model Plum.
Sztuczna inteligencja ciągle jest narzędziem, które wzbudza wiele emocji, niekoniecznie pozytywnych. Zwłaszcza osoby starsze obawiają się sztucznej inteligencji, ale czy słusznie?
Kiedyś te same osoby prawdopodobnie bały się pierwszy raz skorzystać z internetu, a jednak okazało się, że jest to dla nich bardzo użyteczne narzędzie. Tak samo bały się wziąć smartfona do ręki prawdopodobnie, a teraz korzystają z nich nagminnie. Więc myślę, że tutaj w adopcji takich rozwiązań pomaga to, że te rozwiązania w tej chwili są nam bardzo intensywnie proponowane przez dostawców tych urządzeń, więc nawet i osoby starsze z pewnością zaczną z nich korzystać, na początku nawet nie będąc tego świadomymi. Ponieważ chociażby stały się teraz częścią przeglądarki Google, więc wystarczy wpisać tak naprawdę zwykłe zapytanie do wyszukiwarki internetowej i już w pierwszej kolejności odpowiada nam teraz sztuczna inteligencja.
W jakich jeszcze sytuacjach na co dzień mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, nawet o tym nie wiedząc?
No, dzwoniąc na przykład na jakąś infolinię, no bardzo często w pierwszej kolejności jesteśmy już obsługiwani przez takie zautomatyzowane systemy. One do tej pory bywały takie uproszczone, tak? No bo to było na podstawie jakiejś takiej wstępnie ustalonej listy pytań, która była tak tylko troszeczkę przetwarzana, tak? I dostawaliśmy gotowe odpowiedzi. W tej chwili, przez to, że to działa na silnikach sztucznej inteligencji, my tak naprawdę prowadzimy taką pierwszą rozmowę nie z człowiekiem, ale z takim wirtualnym asystentem. Dopiero kiedy system uzna tak naprawdę, że nie jest nam w stanie pomóc ten wirtualny asystent, no to wtedy jesteśmy przekierowywani już do prawdziwego człowieka, żeby rozwiązać nasz problem. Tak samo, jeżeli korzystamy sobie z porad telemedycyny, to bardzo często nieświadomie do jakiegoś momentu także jesteśmy obsługiwani przez sztuczną inteligencję, a dopiero lekarz wjeżdża w takim krytycznym momencie, bo oczywiście musi, jest do tego zobligowany, ale wstępnie on dzięki temu dostaje informacje, co nam dolega, tak, co on nam może wstępnie doradzić. Takie systemy w medycynie no, działają od dobrych, myślę, 5 czy 7 lat tak naprawdę, dotyczących takiego wstępnego przetwarzania tych problemów, z którymi do nich przychodzimy. No ale oczywiście to, o czym wspominałem wcześniej, czyli rekomendacje dotyczące zakupów w sklepach internetowych, rekomendacje dotyczące oglądanych filmów też na platformach streamingowych, to jest właśnie działanie sztucznej inteligencji w naszym otoczeniu, z którego sobie nawet nie zdajemy sprawy na co dzień. Obcujemy z tą technologią tak naprawdę od dobrych kilkunastu lat i wszelkie obawy dotyczące tego, że ona teraz ma troszeczkę bardziej zaawansowaną formę, tak, jest dla nas bardziej użyteczna, bardziej przypomina człowieka, nie powinny nas od niej odciągać, tak, powinny nas wręcz zachęcić do tego, żeby wykorzystywać ją w codziennych sytuacjach.
W wielu sytuacjach sztuczna inteligencja naprawdę potrafi nam pomóc, chociażby w zakresie administracji publicznej, administracji rządowej. Także sztuczna inteligencja jest wykorzystywana. Na przykład w aplikacji mObywatel możemy być wspierani przez te technologie. W jaki sposób?
W aplikacji mObywatel jest zbudowany mechanizm tak zwanego chatbota, czyli wirtualnego asystenta, który jest w stanie odpowiedzieć na nasze pytania związane ze sprawami urzędowymi, dotyczącymi dokumentów, które chcielibyśmy złożyć do jakiegoś urzędu. I wszystko jest napędzane właśnie przez silnik sztucznej inteligencji, przez polski silnik sztucznej inteligencji, który sprawia, że otrzymujemy te odpowiedzi w języku naturalnym i jesteśmy w stanie tak naprawdę zaoszczędzić własny czas poprzez ograniczenie wizyt w urzędach, a także bardzo często w ogóle wykluczyć konieczność takiej wizyty, bo bardzo dużo spraw możemy zrobić oczywiście przez internet i taki chatbot będzie w pierwszej kolejności takie rozwiązania nam proponował.
Dla seniorów bardzo ważne są kwestie zdrowotne. Jak te algorytmy sztucznej inteligencji mogą wpływać na kondycję zdrowotną seniorów?
Bardzo popularne stały się w tej chwili takie opaski, które są w stanie monitorować stan naszego zdrowia. I one właśnie dzięki temu, że są wytrenowane na tych danych medycznych tak naprawdę milionów użytkowników, są w stanie tylko na podstawie takich danych jak nasze tętno, ciśnienie krwi, nasz poziom natlenienia, wskazać nam, że z naszym organizmem dzieje się coś nie tak i albo nas zaalarmować w pierwszej kolejności, albo w drugiej kolejności zaalarmować na przykład kogoś bliskiego, tak, albo od razu służby medyczne, żeby pomoc do nas dotarła. Tak więc te opaski są dostępne w bardzo przystępnych cenach. Oprócz właśnie takich krytycznych zastosowań jak alarmowanie w sprawie krytycznego stanu naszego zdrowia, istnieją też takie zastosowania, które pobudzą naszą aktywność fizyczną, które sprawią, że będziemy się więcej ruszać poprzez właśnie mechanizm monitorowania naszych codziennych zachowań, naszych codziennych nawyków, analizy tego, że no zdecydowanie za mało się ruszamy, że właśnie dzisiaj czy wczoraj nie wykonaliśmy żadnej istotnej aktywności fizycznej i dzięki temu wskażą nam, że na przykład także w połączeniu z danymi dotyczącymi pogody, że dzisiaj widzimy, że jest ładna pogoda i warto byłoby wyruszyć na dwugodzinny spacer, bo jest ku temu idealna okazja, a jutro takiej nie będzie.
Porozmawiajmy teraz o zagrożeniach, które związane są ze sztuczną inteligencją. W jakich sytuacjach takiego zagrożenia możemy mieć do czynienia ze sztuczną inteligencją?
Nowoczesne techniki sztucznej inteligencji pozwalają w realistyczny sposób symulować na przykład głos. To może sprawić, że jesteśmy w stanie także zasymulować głos chociażby osoby nam bliskiej, tak? I wtedy taki oszust ma w rękach potężne narzędzie, bo sztuczna inteligencja jest tutaj tylko narzędziem do tego, żeby osiągać swoje cele, manipulując nami skutecznie. Dlatego doprowadza to do sytuacji, że coraz mniej niestety jesteśmy w stanie zaufać temu, co widzimy w internecie, ponieważ przekaz, który jesteśmy w stanie wygenerować, czy przekaz audio, tak, przekaz dźwiękowy, czy przekaz wideo, w tej chwili jest bliski realizmowi.
Możemy mieć wrażenie, że rozmawiamy z kimś bliskim, na przykład przez telefon. Może to też doprowadzić do dezinformacji, czyli mamy wrażenie, że na przykład oglądamy jakieś nagranie z osobą publiczną, która wyraża jakieś poglądy, a okazuje się, że to jest nieprawdziwe nagranie, że to jest tak zwany deepfake.
Technologia deepfake, która umożliwia generowanie realistycznie wyglądających ludzkich twarzy, należących do prawdziwych osób, jest bardzo potężnym narzędziem służącym do dezinformacji, w szczególności właśnie do dezinformacji osób starszych, i tak naprawdę tylko weryfikacja przez same osoby zainteresowane, na których dokonano takiego ataku, może pomóc w odróżnieniu nagrania, które zostało zmanipulowane, od takiego, które jest prawdziwe.
Jakimi w takim razie zasadami seniorzy powinni kierować się przy korzystaniu z technologii, jaką jest sztuczna inteligencja?
Przede wszystkim musimy przyjąć zasadę ograniczonego zaufania. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to, co zwróciło nam w odpowiedzi narzędzie sztucznej inteligencji, na pewno jest prawdą, warto taką odpowiedź zweryfikować czy w źródłach tradycyjnych, czy skonsultować się z kimś bliskim, że skorzystałem z narzędzia sztucznej inteligencji, on mi proponuje, żebym poszedł do prawnika w tej sprawie, ale ja nie jestem pewny, czy to jest dobre rozwiązanie, czy mógłbyś mi pomóc. Tak samo musimy uważać na zagrożenie związane ze zbytnim przywiązaniem się do takiej technologii, przywiązaniem psychologicznym. Ponieważ sztuczna inteligencja nigdy się nie męczy, sztuczna inteligencja zawsze jest otwarta na każde nasze pytanie, może to sprawić, że przestaniemy nawiązywać kontakty z naszymi bliskimi, a będziemy polegać coraz bardziej na kontakcie ze sztuczną inteligencją, co już widać w statystykach dotyczących tego, w jakich najczęściej sprawach radzimy się sztucznej inteligencji, i do czołówki takich zapytań do czata GPT dołączyły zapytania związane z naszymi problemami osobistymi. Te problemy osobiste, problemy zdrowotne są w czołówce zapytań do takiej sztucznej inteligencji.
Tutaj warto podkreślić, że nie powinniśmy udostępniać jakimkolwiek narzędziom AI, które nie są związane na przykład z rządowymi aplikacjami chociażby, nie powinniśmy udostępniać żadnych wrażliwych danych, czyli właśnie dokumentów, numer PESEL, adresu zamieszkania. Tego powinniśmy się przestrzegać.
Tak, musimy na to uważać z jednej przyczyny, ponieważ zadając kolejne zapytanie do sztucznej inteligencji, do modelu sztucznej inteligencji, my uczymy ten model dalej. Tak więc dostarczając nasze dane osobiste, jesteśmy w stanie taki model nauczyć właśnie naszych danych osobowych, co sprawia, że jeżeli później jakaś inna osoba zapytałaby w odpowiedni sposób model sztucznej inteligencji o nasze dane osobowe, jeżeli te dane zostały w jakiś sposób przez nas kiedyś przesłane, to jest prawdopodobieństwo, że innej osobie zostaną one zwrócone.
Warto pamiętać o tych zasadach podczas korzystania z nowych technologii, przede wszystkim z narzędzi sztucznej inteligencji. Doktor inżynier Paweł Kuraś z Zakładu Systemów Złożonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
W cyfrowym świecie.
Sztuczna inteligencja może pozytywnie wpływać na jakość życia seniorów. Jak każda technologia, wymaga wiedzy na jej temat. A edukacja w zakresie sztucznej inteligencji odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie starszych osób w cyfrowym świecie. Za 2 tygodnie ostatni już odcinek w cyfrowym świecie. 23 czerwca o godzinie 14:40. Justyna Piekło, do usłyszenia.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.